dobry. Przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj będzie raczej dla dzieci, chociaż dla młodzieży może też coś się znajdzie. Już za chwilę w studiu autorki bardzo śmiesznej, zabawnej serii książeczek dla najmłodszych dzieci. Proszę też o uwagę rodziców, opiekunów, bo też będzie coś dla nich. To jest propozycja tak zwana familijna, czyli każdy znajdzie coś dla siebie. To będą Basia Szymanek i Ewa Podleś i ich seria Nie tak dawno Zwierzaczkowie. To już za chwilę w Alfabecie, który potrwa do godziny 10. Zapraszam. W Alfabecie będziemy dzisiaj rozmawiać o książkach dla najmłodszych czytelników, takich, którym jeszcze pomagają opiekunowie, rodzice, dziadkowie, babcie w czytaniu i w oglądaniu, bo tekst jest tutaj równie ważny jak ilustracje. Cała seria nosi tytuł Nie tak dawno Zwierzaczkowie i dzisiaj w Alfabecie gościmy dwie autorki. Basię Szymanek, autorkę tekstów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Ewę Podleś, autorkę ilustracji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i to jest taka seria, w której w każdym tomie bohaterami są jakieś inne zwierzęta. Zwykle jest to rodzina zwierząt, która przeżywa jakąś przygodę niezbyt skomplikowaną, niezbyt może z dużymi przygodami, ale jednak są to takie przygody, które się też przytrafiają na przykład małym dzieciom, czytelnikom, tym, do których te książki są skierowane. I teraz chciałam pani Basiu zapytać, czy to był pani pomysł na to zwierzaczkowo?
Tak, to był mój pomysł, ale też muszę oddać dużo z tego mojemu synkowi, bo zazwyczaj jest tak, że jakoś dostosowuję swoje własne takie potrzeby czytelnicze jako mama do niego. I te pomysły rosną z Filipkiem i jak myślałam o takich książeczkach dla wtedy 4-5-latka, no to wydawało mi się, że fajnie będzie, żeby było zabawnie, żeby było nieedukacyjnie, bo tego jest dużo, żeby trochę poszaleć z wyobraźnią, żeby się pośmiać, ale też żeby dorosły miał z tego jakiś użytek i może też się uśmiechnął po drodze. Więc tak naprawdę to taki pomysł filipkowo-basiowy.
To bardzo lubimy, kiedy dzieci biorą udział w pracach rodziców i powstają potem takie piękne książki, jak ta seria. Mamy tutaj kilka tomów. Ja chyba najbardziej lubię o tych świnkach, które spędzały razem weekend.
I to była pierwsza książka.
A, no właśnie.
To był start.
Tak, i te świnki wybierają się, właśnie mają na początku różne bardzo skomplikowane pomysły, ale lądują w lesie. I bo widziała pani coś bardzo ważnego, że nie chciała pani, żeby to była seria edukacyjna, ale trochę tutaj się dzieci jednak dowiadują, że niekoniecznie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby fajnie spędzić weekend, na przykład. Ja się
tak
z tego, tego nauczyłam.
Tak, to prawda, tylko że to nie jest taka wiedza właśnie, no takie wkładanie informacji do głowy, tylko bardziej takie czerpanie z tego, co jest wokół, czegoś dla siebie, czyli taka, no taka refleksja nad światem, taka bardzo oczywiście prosta, no bo to jest dla małych dzieciaków, więc w pewnym sensie można, myślę, tu znaleźć coś pouczającego, ale bez, mam nadzieję, bez takiej właśnie nuty takiego wkładania do głowy i
ja
tego,
to
że trzeba coś wyciągnąć.
To nazywam, nie wiem po kim, ale nazywam to dydaktycznym smrodkiem. Ktoś to chyba wcześniej przede mną powiedział, ale bardzo lubię to określenie dydaktyczny smrodek.
Tak, tak.
Tym opowiadaniom, tym historyjkom towarzyszą też takie zadania, zagadki, pytania do maluchów, które te książeczki oglądają i czytają razem z rodzicami czy z opiekunami. No na przykład siedzą wszystkie zwierzęta przy ognisku. Najprostsze pytanie, jakie zwierzątka rozpoznajesz przy ognisku. To ważne, żeby dziecko się równocześnie jeszcze czegoś dowiedziało i bawiło przy tym, prawda?
Tak, żeby też było zaangażowane w tą rzeczywistość, ten taki stworzony mikroświat. No plus tutaj właśnie to, że Ewa jest ilustratorką i ona zawsze dodaje mnóstwo humoru, takich ciekawostek, smaczków, czegoś właśnie takiego drobnego do odnalezienia, no to też sprawia, że jakoś łatwiej się zaangażować no, tak małemu odbiorcy.
Skoro wywołała pani Ewę, to właśnie chcę zapytać teraz Ewę, na przykład, jest tutaj takie pytanie na przedostatniej chyba rozkładówce w tej części. Ile zwierzątek świeci tutaj oczkami? I te oczka są pochowane w różnych krzakach i drzewach. I czy to był twój pomysł, Ewa, czy pani Basi?
Nie, no to był pomysł pani Basi. Ja tylko ukrywałam oczka.
Żeby ich nie było widać.
W tej książce byłam człowiekiem od wykonania ilustracji. Raczej nie było tutaj moich pomysłów za dużo.
Ale przecież Ewa, często jest tak, że ilustrator jednak podpowiada coś autorowi tekstu. Tym razem się nie wychylałaś?
Nie, ja nie ingeruję. Jak ktoś napisał, jak mi się podoba, jak mam ochotę właśnie, żeby coś zilustrować tego autora, jak mi się tekst podoba, to jasne, nie proszę o żadne zmiany, no bo to jest oryginalny tekst twórcy. A Basia doskonale sobie radzi tutaj ze słowem, bawi się, tworzy nowe wyrazy, to jest coś fantastycznego. Tak, mi tak właśnie, coś bardzo odpowiada tak, i to jest inspirujące.
Tak, właśnie jest dużo tej zabawy słowem, ale też zabawy obrazem i właśnie teraz mam następną w rękach, następną część, co się działo w Kwakwa Parku, gdzie głównymi bohaterami są kaczuszki, jest rodzina kaczek i ta książka jest najbardziej chyba interaktywna z wszystkich tych części, tak. Prawda? Bo tu są i labirynty, i takie do szukania rzeczy, do poszukiwania i do porównywania.
Skomplikowana mapa.
No właśnie, bardzo skomplikowana mapa. Bardzo długo szukałam tego odpowiedzi na to główne pytanie.
Tak, to specjalnie rysowałam kaczki w ten sposób, że widać jak one przychodzą i potem jak one wychodzą, to można sobie znaleźć tych samych bohaterów, o których nie ma w ogóle słowa w tekście, żeby dodatkowo jeszcze te dzieci mogły coś z tą książką zrobić.
Teraz pytanie kłopotliwe, a może jest prosta odpowiedź do obu pań. Czy tutaj jest podpowiedź do tej okładce pewnego bardzo znanego albumu muzycznego The Beatles?
To ja, tak.
Tak,
moja babcia bardzo lubiła Beatlesów i no, naoglądałam się tej okładki płyty i pomyślałam sobie, że to będzie naprawdę bardzo fajnie wyglądać.
I
okazuje się, że wielu ludzi w internecie pytało mnie o to, czy rzeczywiście coś dobrze kojarzą, czy to o to chodzi.
Tak, więc ponieważ nasi słuchacze tego nie mogą zobaczyć, chyba że zaglądną na stronę Radia Kraków i na zapowiedź naszego programu Alfabet, to te zwierzęce rodzinki przechodzą po pasach tak dokładnie, jak przechodzili Beatlesi. I za każdym razem ten motyw powtarza się na okładce, więc to jest bardzo, bardzo zabawny pomysł. Takie puszczenie oka do dorosłych, a dzieci przy okazji mogą się czegoś jeszcze dowiedzieć. Pani Basiu, bo mamy jeszcze część o krowach, też bardzo śmieszną. I tutaj chyba najbardziej jest właśnie zabawa słowem, czyli z tym mu, krowim mu, które do pani dopasowuje do różnych słów, na przykład do muzeum, do którego one się wybierają na wycieczkę.
Tak. I to muzeum to chyba właśnie nawet mój mąż wymyślił, gdzieś tam rzucił takie, no bo szukaliśmy takich motywów do dopełnienia tych serii, bo to są w ogóle 4 książeczki, jest jeszcze książeczka o kotach, której autorką jest Ania Bańkowska-Lach i to był taki tytuł zamykający i no właśnie są te krowy i rzeczywiście tu tego, takiej gry słownej jest chyba najwięcej, czyli tych smaczków dla rodziców bardziej zrozumiałych, ale to się aż prosiło, bo te mumie, to aż się prosiło, to się samo nasuwało.
Mumie, które Ewa namalowała jako oczywiście krowy zmumifikowane. w muzeum mumie. Tak. Ewa, nie miałaś wątpliwości, że tak mają właśnie wyglądać te sarkofagi?
No myślę, że tak by wyglądały w krowim świecie.
A może tak gdzieś są takie sarkofagi, tego nie wiemy. Skoro
zadowolone
jest...
te krowy na nich nawet są, bym powiedziała, że w tym życiu w zaświatach jest całkiem nieźle.
Też bardzo fajne są te krowie łaty oprawione w ramy, które wiszą w Galerii Sztuki. No bo to właśnie przyszły podziwiać krowy do muzeum. Skąd twoja wyobraźnia zaczerpnęła te wszystkie łaty, Ewa?
Wykonywałam polecenia. Nie, Basia wszystkie wymyśliła.
Takie proste.
To ona tutaj wszystkie nazwy podała, a ja tylko zastanawiałam się, jak zinterpretować na przykład łatę, która się nazywa rodzima, albo codzienna, albo stamtąd, albo odświętna, więc właściwie to ja wymyślałam, co będzie na tych obrazach. Mm-hmm. A wszystkie nazwy wymyślała Basia. A ponieważ
tak,
nam się bardzo...
Te obrazy jak w muzeum są tutaj jednak chyba najważniejsze właśnie to, bo ja bym w życiu na to nie wpadła, nie mam takiej plastycznej wyobraźni.
Właśnie, potrzebna jest plastyczna wyobraźnia, potrzebna jest literacka wyobraźnia, żeby powstała taka właśnie seria, która nosi tytuł Nie tak dawno w Zwierzaczkowie. Zamieszkują ją różne zwierzęce rodziny przeżywające różne śmieszne historie. Powiedziała pani Basiu coś, co mnie zaniepokoiło o książce zamykającej serię, czyli co, koniec już? Nie będzie więcej zwierzaczków?
Na tę chwilę, jako że ta seria jest taka seria leżąca i ona, no, ona trochę czekała na wydrukowanie, bo to był czas, kiedy ceny tych książeczek całokartonowych, jeśli chodzi o druk, były bardzo wysokie i tak jak wymyślił ją trochę Filipek, to już jak one, te książki zostały wydrukowane, to on już był na nie za duży. Więc ona tak w czasie jest bardzo, może rozwojowa gdzieś nawet, ale na tę chwilę no nie planowałyśmy tutaj nic dokładać, więc może tak być.
Ale ukazała się w dosyć krótkim czasie wszystkie 4 tomy w wydawnictwie, tak. W wydawnictwie Olesiejuk i teraz ja chcę powiedzieć słuchaczom Alfabetu, że wszystkie te 4 książki mamy dzisiaj dla państwa, dla najmłodszych dzieci. Pani Basia Szymanek powiedziała 4-5, ja bym nawet powiedziała 3, spokojnie, tak, chyba 3-latek będzie słuchał takich historyjek. Niedługie historyjki, za to bardzo bogato zilustrowane, wesołe, zabawne kartonowe. I jeszcze kartonowe, właśnie niezniszczalne i jeszcze na dodatek puszczane jest za każdym razem oko do dorosłych. Wszystko te książki mają, co potrzeba. A właśnie Ewa pokazuje mi tutaj, o co chodzi z tymi niespodziankami na okładce wstecznej.
Tam jest jeszcze wierszyk.
Gdzie jest wierszyk?
Dodatkowo. Można sobie zeskanować ten kod.
A?
I jeszcze wierszyk? Dodatkowy wiersz, tak? Do książki.
A kto jest autorem tego wiersza?
Pani Basia Szymanek.
To troszkę taki proces wydawniczy od kuchni, bo te książeczki miały mieć jedną rozkładówkę więcej. I faktycznie przygotowałyśmy taką dodatkową rozkładówkę z zadankami, z wierszykiem, czymś, co podsumowuje taką właśnie zamkniętą w każdym tomie całość. A później się okazało, że jednak trzeba skrócić je o rozkładówkę. A nam było szkoda po prostu tych rozkładówek, które już tam powstały. I dlatego wpadliśmy na pomysł, że może po prostu jako taką niespodziankę do zeskanowania. I to chyba nie jest zawsze wierszyk, choć tutaj przyznam, że nie jestem pewna, ale rzeczywiście ten był wierszyk, jakieś zadanko proste, coś takiego, co jest takim spoiwem dla treści.
Super, to w takim razie taka niespodzianka, myślę, że będzie jeszcze dodatkową wartością tych książeczek. To teraz ja apeluję do słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl. Może powiedzmy tak, ci, którzy chcą książkę o kaczkach, piszą kaczki. Ci, którzy chcą o krówkach, piszą krówki. O świnkach, świnki i o kotach, kotki. alfabet@radiokraków.pl. Przypominam, książeczki dla najmłodszych czytelników. Autorka to Basia Szymanek, autorka ilustracji to Ewa Podleś. Cała seria ukazała się.
Jeszcze Anialach, tak? Jeszcze
ta czwarta część, tak. Ania Bańkowska-Lach, a cała seria ukazała się w wydawnictwie Olesiejuk. Bardzo paniom dziękuję za wizytę w Alfabecie. Ewa Podleś, Basia Szymanek.
Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.
Iwona Kiuru, tłumaczka z języka fińskiego, bardzo oryginalny język. Słuchacze naszego programu Alfabetu nieczęsto chyba ten język słyszą. Trudny język fiński?
Uchodzi za bardzo trudny, jednak nie jestem jedyną tłumaczką z tego języka, a filologii fińskich w Polsce też jest, miejsc, w których można studiować filologię fińską, też już jest sporo, bo i w Gdańsku, i w Warszawie, i w Poznaniu jest to możliwe.
Ale to jest taki język, który właściwie nie należy do żadnej grupy takiej typu germańskie języki, słowiańskie języki. On jest tam gdzieś obok i trudno jest nawet znaleźć takie słowa, które by przypominały słowa w innych językach, które my znamy albo których się uczymy.
To prawda. Język fiński należy do grupy ugrofińskiej i tylko jedno słowo przychodzi mi do głowy w tej chwili, które znamy wszyscy. Jest to oczywiście sauna.
A na przykład komputer?
Tietokone, czyli w dosłownym tłumaczeniu maszyna informacyjna.
Okej, okay, poszukam jeszcze. Telefon?
Puchelin.
No nic się nie zgadza. A centrum miasta?
Keskusta.
Czyli jest to zupełnie osobny język, w którym nic nie przypomina tego, co wiemy, więc też bardzo trudno jest nam go zrozumieć, nawet wyczuć, co mówi dany człowiek, jeśli mówi po fińsku. I teraz pani tłumaczy książki zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. I wśród tych książek dla dzieci jest taka seria, w której bohaterką jest Ella. Kim jest Ella?
Ella to zdecydowanie jedna z najbardziej znanych i lubianych bohaterek literackich w Finlandii, ale nie tylko. To jest dziewczynka stworzona przez Tima Parvele, który zresztą w Polsce gościł w 2011 roku, o ile dobrze pamiętam, byliśmy razem w Poznaniu i w Warszawie i wtedy mniej więcej ukazały się pierwsze wydania książek o Elli i jej przyjaciołach. A po wielu latach to zrobiła nasza księgarnia, wydała te pierwsze tomiki z ilustracjami Markusa Majaluomy. Natomiast teraz po wielu latach wydawnictwo Dwukropek zdecydowało się na nowe wydanie tych książeczek w trochę innej wersji, ponieważ zamiast dwóch tomików ukazało się ich więcej i z ilustracjami polskiej ilustratorki.
Nowe wydanie, kilka propozycji przygód tej Elli, ale powiedzmy o samej dziewczynce.
Ella chodzi do pierwszej klasy jakiejś małej fińskiej szkoły, dokładnie nie wiemy, gdzie ta szkoła się znajduje i przeżywa różne perypetie właśnie z przyjaciółmi z tej swojej pierwszej klasy. I są w tej pierwszej klasie przez chyba 10 tomików, o ile się nie mylę, w którymś momencie ukazał się tomik pod tytułem Ella w drugiej klasie i był to ewenement, ponieważ nagle się okazało, że te dzieci 7-letnie rzeczywiście zdały do kolejnej klasy.
Za co fińskie dzieci pokochały Ellę?
Myślę, że przede wszystkim za humor i tu chyba nie przesadzę, jeśli stwierdzę, że zarówno dzieci fińskie pokochały Ellę za ten humor, jak i rodzice dorośli Finowie, dlatego że te książki sprawdzają się świetnie do samodzielnego czytania przez początkujących czytelników, ale też w głośnym czytaniu i wówczas frajdę mają i dzieci i dorośli. I nierzadko dorośli śmieją się z czegoś innego niż same dzieciaki, ale obie strony mają wielki ubaw.
Fińskie poczucie humoru jest podobne do polskiego?
Tak, śmieszy zdecydowanie fiński humor. Oczywiście, jeżeli jest mowa o jakimś humorze językowym, no to wymaga trochę zabiegów od tłumacza, ale takie różne perypetie związane z komizmem sytuacyjnym, to śmieszy tak samo i nas, i Finów.
A czy pamięta pani z pracy nad tymi książkami jakąś taką właśnie historię, która była trudna do przełożenia? Albo sytuacyjnie, albo językowo? Albo coś, co nie istnieje w języku polskim czy w naszej kulturze, a jest normalne w Finlandii?
Przychodzi mi na myśl piosenka, którą wielokrotnie wyśpiewuje albo wygrywa na akordeonie nauczyciel, który w książkach o Elli odgrywa bardzo ważną rolę. I to jest piosenka, której słowa opowiadają na temat takiej fińskiej potrawy, jeszcze w wersji latającej, co jest tak absurdalne i moje próby tłumaczenia tego dosłownego spełzły na niczym. I pamiętam, że ostatecznie zapytałam autora, co myśli na temat tej piosenki, a on po prostu rzucił hasło, że to może być cokolwiek, to może być oblad i oblada. I na oblad i oblada stanęło.
No właśnie te jedzeniowe sprawy są często trudne, na przykład takie potrawy, które istnieją tylko w danym kraju, a nie możemy tego przełożyć, bo opisywanie tego, jak to wygląda albo jak to smakuje, to zajęłoby nam na przykład pół... Mamy ile tomów przetłumaczonych?
Dwukropek wydał 5 tytułów.
A w oryginale jest ile, wiemy?
Och, myślę, że nawet może być już koło 30, jest ich bardzo dużo.
Czyli to jest taka prawdziwa seria, która się nigdy nie skończy, bo nigdy nie będzie brak do niej tematów. Życie szkolne powoduje to, że tematów na pewno wystarczy. Czy prawdą jest, że mamy problem z kolejnymi tomami w Polsce?
No niestety takie dostałam wieści z wydawnictwa, że prawdopodobnie seria nie będzie kontynuowana, mimo że 2 kolejne tomy już przetłumaczyłam. No ale z tego, co słyszę od czytelników, to Ella jest bardzo lubiana, więc może udałoby się.
No właśnie, ja też mam nadzieję, że po naszej rozmowie wszyscy pobiegną do biblioteki i do księgarni, żeby zapytać o Ellę. Który tom pani najbardziej lubi?
Może ten, który się po polsku nie ukazał, czyli Ella w zdalnej szkole.
No nie, ale to chcemy polecić ten, który się ukazał. Od którego warto zacząć? Od pierwszego po prostu?
Myślę, że od pierwszego, bo to już wtedy od razu wiadomo, kto to jest Ella, co za typy ją otaczają, kto ją uczy, dlaczego te książki są śmieszne i od pierwszego ma się ochotę na drugi i kolejne. Co nie zmienia faktu, że można ją czytać w dowolnej kolejności.
Tymczasem ja w studiu mam jeszcze inne tomy i teraz... Będę mówić tytuły tych tomów i proszę pisać w sprawie każdego z nich osobno. Timo Parvela, Ella w teatrze. Tutaj proszę pisać teatr. Timo Parvela, Ella w nocnej szkole. Tutaj proszę pisać nocna szkoła. Timo Parvela, Ella i wykończyciel. Tutaj proszę pisać wykończyciel. Wszystkie te książki zilustrowała Katarzyna Koczuby, jej Polgwist. Wychodzą one w wydawnictwie Dwukropek. No i żeby dostać jedną z nich, z tych 3, trzeba do mnie napisać alfabet@radiokraków.pl. Mam nadzieję, że spodoba wam się Ella i jej przygody. 3 tomy dla słuchaczy Alfabetu. I jak zawsze na koniec Alfabetu coś do słuchania. Czasem, choć niezbyt często, zdarza się, że sam autor nagrywa audiobook ze swoją książką i taki przypadek mamy właśnie dzisiaj. Maciej Szymanowicz, którego znacie przede wszystkim jako ilustratora, tym razem w potrójnej roli ilustratora, autora i aktora. Książka, którą napisał, nosi tytuł Najmniejszy słoń świata. No powiedziałam napisał, ale on też zilustrował przepięknie tę książkę. I to jest książka o takim małym słoniku, który, jak zaraz się dowiecie, dopiero na pewnym etapie swojego życia dowiaduje się, że prawdziwym domem jest Afryka, no bo mieszka w ogrodzie zoologicznym. Chciałby do tej Afryki dotrzeć, chciałby zobaczyć swoją ojczyznę. Co zrobi, jak to się skończy, czy jemu się uda, no to tego wszystkiego dowiecie się z książki Najmniejszy słoń świata, a na zachętę autor, czyli Maciej Szymanowicz, przeczyta teraz pierwszy rozdział. Posłuchajcie.
Rozdział pierwszy, w którym poznajemy słoniową mamę i słoniowego tatę. Ale najważniejsze jest to, że pojawia się słonik. Gdy słonik przyszedł na świat, był ostatni dzień zimy. Śnieg padał jakoś nieśmiało, jakby był zmęczony i chciał się już schować głęboko w środku chmury, by przeczekać do następnych mrozów. Bo musicie wiedzieć, że dla słoni zima jest zjawiskiem dość rzadko spotykanym, Przecież w ich ojczyźnie, Afryce, zimy nie ma wcale. Tam nigdy nie pada śnieg i zawsze jest ciepło. Ale nasz słonik przyszedł na świat daleko od swojej ojczyzny. Tam, gdzie mróz szczypał w trąbę przynajmniej kilka razy w roku. Urodził się w zoo, w środku miasta. Ponieważ słonie nie lubią zimna, słoniowa rodzinka całą zimę spędzała w ogrzewanej zagrodzie. W długie ciemne wieczory wielki tata słoń czytał wielkie słoniowe gazety i oglądał słoniowe wiadomości. Wielka słoniowa mama czytała długaśne słoniowe romanse i oglądała słoniowe seriale, a czasami robiła na drutach wielkie słoniowe skarpety i słoniowe czapki. Wszystkie trafiały do ogromnej słoniowej szafy, bo między nami mówiąc, słonie bały się zimna tak bardzo, że na samą myśl o wyjściu na zewnątrz dreszcze przechodziły przez ich potężne słoniowe plecy. Lecz wróćmy do naszego słonika, który na razie wcale nie był aż tak wielki. Właściwie był bardzo malutki, bo nawet słonie, gdy są jeszcze małe, są po prostu całkiem małe. Słonik otworzył lewe oko i ujrzał w nim wielką mamę, która pochylała się nad nim z uśmiechem i głaskała go delikatnie trąbą po główce. Otworzył prawe oko i zobaczył wielkiego słoniowego tatę, który przestępował z nogi na nogę i wyglądał na zakłopotanego. Buzia malucha się uśmiechała, lecz w oczach miał strach, a trąbą kreślił w powietrzu dziwne wzorki. Słonik, nasz kochany mały słonik, zawołała mama.
Dzień dobry, synu,
powiedział tata nieco sztywno, co rozśmieszyło słonika. Uśmiechnął się do rodziców tak szeroko, że kąciki słoniowej buzi sięgnęły niemal uszu. Tata słoń w jednej chwili przestał wyglądać na zakłopotanego i uśmiechnął się jeszcze szerzej niż jego nowonarodzony syn. A słoniowa mama aż podskoczyła z zachwytu. A potem tata słoń objął słonika swoją silną trąbą i zaczął go delikatnie kołysać. Słonikowi bardzo się to spodobało. Świat, na którym dopiero co się pojawił, był dla niego całkiem nowy i ciekawy. Jednak w tej chwili poczuł, że ma ochotę przestać go poznawać, za to uciąłby sobie drzemkę. Czy zauważyliście, że większość istot, gdy są jeszcze małe, wciąż ma ochotę ucinać sobie drzemkę? Ciekawe, dlaczego tak się dzieje. Słonik zmrużył więc oczka i wsłuchując się w dziwny, cichy odgłos, ni to szum, ni to szelest, zapadł w sen. Ten dziwny odgłos był odgłosem padającego śniegu. To był ostatni śnieg tego roku. Słyszeliście kiedyś padający śnieg? Trzeba się wsłuchać bardzo, bardzo uważnie. Wyłączyć radio i telewizor i słuchać, słuchać. Przy takim odgłosie naprawdę słodko się zasypia. O czym właśnie przekonał się nasz słonik.
Książka Najmniejszy słoń świata. Autor Maciej Szymanowicz. Autor tekstu, autor ilustracji i aktor na tym nagraniu. Książkę wydało wydawnictwo Kropka, tak samo jak audiobook. Możecie słuchać, ale możecie też czytać. I takie wydanie papierowe mam dzisiaj w studiu Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Słoń. I to była ostatnia propozycja w dzisiejszym alfabecie. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze, o 9:10 w niedzielę. A ja życzę wam dobrego odpoczynku. Do usłyszenia, Barbara Gawryluk.